Dzień dobry wieczór. Minęła godzina 19. Jesteśmy w radiu UWM FM 95,9 MHz. Można nas też słuchać poprzez stream nadawany ze strony www.uwmfm.pl. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Wszystkie warunki są więc spełnione, aby zacząć wieczorynkę naukomanów, czyli inną niż inne audycję popularno-naukową, której możecie słuchać tylko w naszym radiu uniwersyteckim, najlepszym radiu uniwersyteckim w Polsce, radiu UWM FM. No i tyle. Zaczynamy. Co będzie dzisiaj głównym tematem naszej audycji, to na razie nie będę zdradzał. Okaże się za minut kilka, może kilkanaście maksymalnie. Natomiast zacznijmy od programu obowiązkowego, czyli garści newsów, aktualności z naszego uniwersytetu, z zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz przypomnienia urodzin ważnych osób dla nauki. Jeżeli chodzi o aktualności, no to minęły święta. Mam nadzieję, że upłynęły Wam w rodzinnej, serdecznej atmosferze, że zostaliście wysmagani kadykiem w poniedziałek i zlani wodą, jak należy, że wypoczęliście i w związku z tym możemy się zabierać dalej do roboty. W szkole jest to okres, kiedy święta wielkanocne nadchodzą, jest to wiadomo już, maturzyści na ostatnią prostą wychodzą, bo wkrótce matura. W Polsce, w polskim systemie edukacyjnym majówka, ten weekend majowy, długi weekend majowy, to jest ostatnia przerwa przed maturą, więc 5 maja za 2 tygodnie niecałe rozpoczynamy matury językiem polskim na poziomie podstawowym, później matematyka we wtorek na poziomie podstawowym, w środę język angielski na poziomie podstawowym. To będą 3 egzaminy obowiązkowe, no a później to już pójdą rozszerzenia, czyli wszystkie egzaminy, które uczniowie, maturzyści sobie powybierali. Nie inaczej jest w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Od 5 maja według tego harmonogramu te egzaminy będą się odbywać, ale przecież w pierwszym LO mamy także, prowadzimy także klasy matury międzynarodowej w programie nazywanym International Baccalaureate Diploma Program, IB w skrócie. No i tutaj już maturzyści rozpoczynają swoje egzaminy nieco wcześniej, bo już 28 kwietnia, tydzień wcześniej. Też rozpoczynają językiem polskim, a później według rozpiski idą przedmioty w określonej kolejności, przy czym, no ponieważ jest to egzamin ogólnoświatowy, a nie tylko ogólnokrajowy, więc są różne sesje egzaminacyjne w zależności od strefy czasowej, więc ten sam przedmiot w różnych krajach można zdawać o różnych godzinach. To taka specyfika. To tyle, jeżeli chodzi o aktualności, bo matury będą zaprzątać, będą najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły przez najbliższe 3-4 tygodnie, bo ostatnie egzaminy przewidziane są około 20 maja, więc maj to jest właściwie miesiąc maturalny, co sprawia, że w szkole panuje duże zamieszanie, bo nauczyciele albo są członkami komisji egzaminacyjnych, czyli tak brzydko mówiąc siedzą na maturach, albo też jako członkowie komisji egzaminacyjnych idą do innych szkół. Akurat pierwsze liceum ogólnokształcące wymienia się członkami zespołów egzaminacyjnych z drugim liceum ogólnokształcącym. To taka wieloletnia tradycja. Także nauczyciele z pierwszego LO idą do dwójki, nauczyciele z dwójki przychodzą do jedynki, aby wspólnie nadzorować poprawny przebieg egzaminu maturalnego. Wszystkim maturzystom z tego miejsca życzymy wszystkiego dobrego, powodzenia, wytrwałości, wytrzymałości przede wszystkim, bo egzamin maturalny to nie tylko wysiłek intelektualny, ale także olbrzymi wysiłek fizyczny. tych egzaminów jest w krótkim czasie bardzo dużo. Niektórzy, w zależności od tego, jak sobie rozszerzenia wybiorą, mogą mieć nawet dwa egzaminy jednego dnia, więc jest to olbrzymi wysiłek fizyczny. Życzymy Wam, abyście dali radę. Nie zniechęcajcie się. To jest pracowaliście na to 4 lata, więc jeżeli mówimy o maturzystach z liceów, maturzyści z techników pracowali 5 lat na to, żeby teraz się dobrze zaprezentować, więc wszystko będzie dobrze. A jak już zdacie swoje matury i na początku lipca wyniki odbierzecie, to serdecznie zapraszamy na nasz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie i gdzie jest najlepsze miejsce w Polsce, nie tylko w Polsce, w Europie, do studiowania. Kampus Kortowo Was zaprasza. Tu się dzieje mnóstwo różnych rzeczy. Tu można jeździć konno, tu można śpiewać, tańczyć, tu można pływać, uczyć się na plaży nad Jeziorem Kortowskim. Tu można uprawiać sporty na wysokim poziomie. Tu można przede wszystkim się uczyć na wysokim poziomie. Także serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów do Kortowa na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Rekrutacja już wkrótce będzie otwarta. To tyle, jeżeli chodzi o aktualności. Jeszcze przejdźmy do dat. 21 kwietnia w roku 1882 urodził się Percy Bridgman, noblista, fizyk. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1946 za zbudowanie urządzenia do wytwarzania wysokich ciśnień i dokonane przy jego pomocy odkrycia w obszarze fizyki wysokich ciśnień. Percy Bridgman jest znany, jako został zapamiętany w historii nauki, w historii fizyki, jako człowiek, który wytworzył pierwsze sztuczne diamenty. Sztuczne diamenty wytworzone na zasadzie ściskania i podgrzewania próbek grafitu. Grafit i diament to w gruncie rzeczy ten sam, jeżeli chodzi o skład chemiczny, to ten sam węgiel. Tylko atomy węgla są inaczej ustawione w obu sieciach. A grafit ma nieco mniejszą gęstość niż diament, w związku z czym przypuszczano, pojawiła się sugestia, że jeżeli grafit mocno ścisnąć i podgrzać przy okazji, to powinien on pod odpowiednio wysokim ciśnieniem te atomy powinny się przekonfigurować i ustawić w sieci diamentu. I tak faktycznie było. Percy Bridgman zbudował urządzenie, które tego dowiodło po raz pierwszy i wytwarzane przez niego diamenty są nazywane diamentami HPHT, czyli diamenty wytwarzane metodami wysokociśnieniowymi, wysokotemperaturowymi. Percy Bridgman. Tego samego dnia, ale w roku 1774 urodził się Jean-Baptiste Biot, który znany jest studentom studiującym fizykę, mającym kurs fizyki, jako jeden z dwóch współautorów prawa nazwanego prawem Biota-Savarta, które to prawo opisuje natężenie pola magnetycznego wytwarzanego przez elementarny odcinek przewodnika z prądem. Bardzo, no, dosyć skomplikowane prawo, więc w szkole średniej się jego już nie uczy, natomiast na kursach fizyki uniwersyteckiej już się go wykłada. A z innych rzeczy, z Josephem Guy Lussaciem Bio odbył lot balonem na wysokość 5 km w celu zbadania atmosfery ziemskiej. Poza tym, no, bogate życie prowadził, bo się okazuje, że asystował również François Arago przy pomiarach łuku południka, kąta łuku południka, który z kolei był potrzebny do tego, aby wyznaczyć krzywiznę Ziemi. No a poza tym był jednym ze współodkrywców zjawiska sacharymetrii, czyli skręcania płaszczyzny polaryzacji światła przez roztwory optycznie czynne, czyli na przykład roztwory cukru zawierające cukier. 22 kwietnia w roku 1904 urodził się Robert Oppenheimer, dyrektor laboratorium w Los Alamos, tego najsłynniejszego laboratorium, w którym powstały pierwsze bomby atomowe, zrzucane później na Japonię. Człowiek, który wielce się zasłużył dla zwycięstwa Ameryki w wojnie z Japonią. Natomiast później, jeżeli oglądaliście film o Oppenheimerze, to później dopadły go oskarżenia o sprzyjanie czy bycie komunistą, więc został pozbawiony godności i musiał się przez pod koniec swojego życia mocno w sądach bronić. Dosyć smutny żywot. 22 kwietnia w roku 1834 urodził się Gaston Plante, człowiek, który wynalazł pierwszy akumulator ołowiowy, w którym elektrolitem był roztwór kwasu siarkowego, czyli to, co właściwie obecnie używamy w samochodach. Konstrukcja niewiele się zmieniła, natomiast no, ten pierwszy akumulator był przełomem, ponieważ umiano wytwarzać ogniwa elektryczne. Pokazał to Volta na przykład, Alessandro Volta, ale były to ogniwa nieodwracalne, czyli jeżeli takie ogniwo pracowało dostatecznie długo, no to niestety napięcie, siła elektromotoryczna spadała do zera i tyle. Natomiast akumulator można było z powrotem naładować. Co prawda nie miano wówczas jeszcze urządzeń do żadnych prądnic, żeby takie akumulatory ładować, ale to była kwestia czasu. 23 kwietnia w roku 1858 urodził się Max Planck. No, człowiek instytucja. Człowiek, którego uważa się za twórcę mechaniki kwantowej, ponieważ pierwszy artykuł na ten temat opisujący, zawierający właściwie założenie o tym, że promieniowanie ciała doskonale czarnego można wytłumaczyć, przyjmując założenie o tym, że promieniowanie to nie jest wysyłane w sposób ciągły, tylko porcjami, kwantami. Ten artykuł pojawił się w roku 1900, no i ten rok uważa się za datę powstania mechaniki kwantowej. Max Planck został nagrodzony Nagrodą Nobla w roku 1918, no i właściwie jest jednym z ojców mechaniki kwantowej. 25 kwietnia w roku 1935 urodził się James Peebles, noblista, całkiem niedawno, z roku 2019, za wkład w zrozumienie ewolucji wszechświata i miejsca w nim Ziemi. James Peebles jest kosmologiem, zajmuje się badaniem czy opisem teoretycznym różnych modeli ekspansji wszechświata. 25 kwietnia w roku 1900 urodził się Wolfgang Pauli, kolejny noblista z roku 1945, między innymi za sformułowanie zakazu, znanego dzisiaj jako zakaz Pauliego. To jest reguła typowo kwantowa, że fermiony w układzie, w którym oddziałują ze sobą, nie mogą znajdować się wszystkie muszą być rozróżnialne, czyli nie mogą dwa dowolne fermiony być w tym samym stanie kwantowym, czyli muszą się różnić zestawem liczb kwantowych. 26 kwietnia w roku 1933, za szybko chciałem powiedzieć, urodził się z kolei Arno Penzias, to jest ostatnia data, noblista z roku 1978 za odkrycie mikrofalowego promieniowania tła. I akurat w tym przypadku Nagroda Nobla, można powiedzieć, że trafiła do niego przypadkiem, ponieważ razem z Wilsonem badali procesy rozchodzenia się mikrofal wokół Ziemi, w atmosferze ziemskiej. Natomiast przez przypadek zupełnie dzięki swojej antenie odkryli pewien szum, który docierał ze wszystkich zakątków wszechświata, no i który to szum później zidentyfikowano jako pozostałość po wielkim wybuchu, czyli takie promieniowanie ciała doskonale czarnego, nawiązanie do Maxa Plancka wcześniejszego. To mikrofalowe promieniowanie tła jest uznawane za dowód na wielki wybuch, który zdarzył się jakieś 14 miliardów lat temu. Dobrze. Dużo tego dzisiaj było. Za chwilę zaczynamy właściwą część naszej audycji. A o czym? No to jeszcze chwilka cierpliwości.